Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu prezentującego książki wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejszy odcinek realizujemy gościnnie w siedzibie krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam serdecznie. Państwa i moim gościem w programie jest historyk pan dr Paweł Mazur. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry
Badacz
państwu.
Badacz dziejów najnowszej historii Polski, regionalista. Zbadał trudną sprawę do zbadania i spojrzał na sprawę z wielu stron, a my zazwyczaj patrzymy na ten temat z jednej strony. Otóż przed nami stoi książka, praca naukowa pana doktora, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w kombinacie metalurgicznym Huty imienia Lenina w latach 1956-1970. Panie doktorze, PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, musimy rozwinąć ten skrót, bo nie wszyscy pamiętają, jednoznacznie została oceniona przez historyków, badaczy i świadków historii jako satelita obcego państwa, reprezentant obcych sił. Pan podjął się zbadać jej działalność na terenie dużego, potężnego zakładu pracy w Krakowie, w hucie imienia Lenina. Zakład jeszcze istnieje, partii już nie ma, ale partia odgrywała znaczną rolę w życiu zakładu pracy, w życiu robotników, pracowników tam zatrudnionych, w ich życiu nie tylko zawodowym, ale również prywatnym. Jak to wyglądało? Dlaczego 56 rok wziął pan na tapetę?
Trzeba powiedzieć, że książka niniejsza jest częścią większego projektu naukowego, który funkcjonował, czy miał być rozwijany w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pod kierunkiem profesora Jacka Chrobaczyńskiego. W gronie tego zespołu doktorantów oraz promotora uznaliśmy, że moją jakby działką będzie okres od 56 do 70 roku, który jest w historiografii, jest to okres rządów Władysława Gomułki, określany bywa mianem tak zwanej małej stabilizacji. Pozornie ten okres był okresem bez jakichś większych wydarzeń. Między innymi dlatego określany jest okresem małej stabilizacji.
Przyszedł 67 i 68 rok i wtedy się zaczęło.
I wtedy tak. Natomiast na gruncie krakowskim czy też nowochódzkim te kryzysy społeczne miały miejsce i były widoczne. I przebieg tych kryzysów, czy sposób, w jaki partia sobie z nimi radziła, był przedmiotem mojego zainteresowania i dlatego między innymi właśnie podjąłem decyzję o takim, a nie innym zakresie chronologicznym badań.
Po co partia wchodziła na teren zakładów pracy?
To wynikało z uwarunkowań ówczesnego systemu społeczno-politycznego. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, musimy pamiętać, czy zaznaczyć, że wówczas obowiązywał polityczny dogmat o prymacie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w państwie. Komórki partyjne i z tego urzeczywistnieniem tego hasła, przepraszam, urzeczywistnieniem tego stanu rzeczy było hasło Partia Przewodnią Siłą Narodu. Tak więc nadzorowi komórek partyjnych podlegały nie tylko centralne organy państwowe, ale również ich terenowe odpowiedniki. Było to o tyle łatwiejsze, czy o tyle łatwe, że zgodnie z ówczesnymi uwarunkowaniami, komórki partyjne działały praktycznie we wszystkich zakładach pracy w Polsce. Były obecne w każdym województwie, mieście oraz gminie, a Komitet Fabryczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był elementem takiej lokalnej partyjnej struktury. Co więcej, komórki partyjne działające w zakładach pracy czy w zakładzie pracy miały być takim politycznym kierownikiem przedsiębiorstwa, zabezpieczającym interesy rządzącej partii komunistycznej oraz stającym na straży ówczesnego porządku społeczno-politycznego.
Czy w takim razie PZPR była czymś wyjątkowym w hucie imienia Lenina na tle innych zakładów pracy?
Zastanawiając się nad tą kwestią, należałoby przypomnieć sobie, że Zarówno kombinat, jak i nowa huta były kluczowymi inwestycjami planu sześcioletniego. Obie te inwestycje miały być wizytówkami powojennej Polski rządzonej przez komunistów, przez partię komunistyczną. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te kwestie oraz to, że nowa huta i zakład w postaci kombinatu nowochódzkiego pozostawały, były tymi istotnymi elementami ówczesnej gospodarki PRL, pozostawały przez to w ciągłym zainteresowaniu, czy cieszyły się, można tak powiedzieć, zainteresowaniem najwyższych władz partyjno-państwowych z Komitetem Centralnym PZPR na czele. Tak jak wspomniałem wcześniej, organy partyjne w zakładach pracy miały być politycznym kierownikiem przedsiębiorstwa.
Udawało się?
Z różnym skutkiem. Jeśli przypomnieć sobie analizę, czy przypomnieć sobie kwerendę materiałów źródłowych, to można powiedzieć, że na gruncie, na poziomie komitetu fabrycznego te próby były dosyć jakby zdecydowanie podejmowane. No i pewne sukcesy wydaje się były. Niemniej problemy zaczynały się na tych niższych szczeblach instancji partyjnej, ponieważ często dochodziło do konfliktów między, inaczej, może nie tyle do konfliktów, co do tego, że pozycja tych działaczy niższego szczebla w relacjach, powiedzmy, nie wiem, z kierownikiem wydziału, z administracją huty, no była na słabszej, miała słabsze znaczenie niż na przykład pozycja działaczy tego szczebla fabrycznego, tego szczebla najwyższego.
PZPR w zakładach pracy pełniła również rolę takiego zbiornika informacji o pracownikach i bardzo często była pasem transmisyjnym tych informacji w stronę Służby Bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w hucie imienia Lenina?
Musimy też pamiętać o tym, tak jak już mówiłem, kombinat był kluczową inwestycją.
No tak, no kombinat, oprócz tego nowa huta, osiedle.
Tak, to były niezwykle ważne inwestycje tamtego czasu. W związku z powyższym tym obiektom, czy właściwie w przypadku kombinatowi, kombinat wymagał stosownej ochrony. I za zabezpieczenie działalności kombinatu odpowiedzialna była nie tylko administracja zakładu w postaci dyrekcji, ale również komitet fabryczny, który miał, tak jak wspomniałem, zabezpieczać kierowniczą rolę partii w zakładzie, ale również właśnie Służba Bezpieczeństwa. W tym przypadku to była krakowska czy też nowochódzka Służba Bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że taka współpraca między instancją partyjną a służbą czy tajną policją polityczną państwa komunistycznego miała miejsce. Można tutaj przywołać, przypominam sobie dwa przypadki. Jedna z nich to była sytuacja z 1967 roku, dotyczyła sprawy operacyjnego rozpracowania, chyba to był kryptonim Szary. W każdym razie chodziło o to, że do ówczesnego sekretarza Komitetu Fabrycznego Tadeusza Wachowskiego trafił list anonimowy. Autor tego listu krytykował władze PRL, krytykował ówczesny porządek społeczno-polityczny. W reakcji na to, otrzymawszy list takiej treści, sekretarz Tadeusz Wachowski poinformował, czy zgłosił tę sprawę Służbie Bezpieczeństwa, która podjęła próbę ustalenia autora tego listu. Druga kwestia to pochodząca chyba o sprawa z 1968 roku. Też mnie zaciekawiła, ponieważ okazało się, że opracowanie, które powstało na potrzeby członków egzekutywy fabrycznej, a dotyczące zabezpieczenia kombinatu hutniczego, znalazło się w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Można domniemywać, że trafiło to opracowanie na zasadzie, no, drogą oficjalną, prawda? Więc na podstawie tych sytuacji można stwierdzić, że ta współpraca miała miejsce.
Doktor Paweł Mazur był Państwa gościem, autor pracy naukowej zatytułowanej Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w kombinacie metalurgicznym huty imienia Lenina 1956-1970. Zachęcam do lektury. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
o wolną wieś i wolną Polskę, Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i niezależna działalność środowisk chłopskich w latach 1982-1989, praca naukowa pod redakcją pani dr Cecylii Kuty i pana doktora Michała Węklara. Państwa i moim gościem w programie jest dzisiaj pan dr Michał Węklar. Witam.
Dzień dobry.
Witam. Panie doktorze, wieś to też Polska, tak? Że zacytuję tytuł programu z jednej z niekomercyjnych telewizji. A jak to jest w przypadku takiego projektu naukowego? Czy praca nad tym była łatwa?
Rzeczywiście tak jest, że o Solidarności Rolniczej, o tym ruchu oporu chłopskiego wiemy o wiele mniej.
Właściwie nie wiemy nic praktycznie.
Przede wszystkim o wiele mniej wiemy o tym Związku Zawodowym Solidarności Rolników Indywidualnych, który powstał w końcu po porozumieniach ustrzycko-rzeszowskich. W jakiejś mierze ta luka jest teraz zapełniana, między innymi przez IPN. Powstała teka edukacyjna, szykuje się wystawa. Ale jeszcze mniej wiemy o tych inicjatywach chłopskich, które miały miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego, o działalności w konspiracji, z różnych przyczyn. Jedną z przyczyn jest, czy był może brak zainteresowania badaczy, ale my mamy też bardzo skąpe źródła. I niestety jest tak, że same relacje uczestników, tych najważniejszych uczestników wydarzeń, często są sprzeczne i trudno nam ustalić, jak to naprawdę było. Niestety, tak jak często bywa w środowiskach opozycyjnych, doszło tam do pewnych sporów personalnych, co nie ułatwia historykowi, badaczowi sprawy. Krakowski oddział IPN jakiś czas temu, próbując wypełnić tę lukę, postanowił zaprosić do współpracy kilku historyków, również zaprosić samych działaczy podziemia chłopskiego po wprowadzeniu stanu wojennego i zorganizował konferencję, której efektem jest właśnie książka, o której dzisiaj rozmawiamy.
Z Solidarnością Rolników Indywidualnych kojarzy się nazwisko Bartoszcze. Rodzina Bartoszcze, ojciec dwóch synów, Piotr Bartoszcze zamordowany w 1984 roku, jeśli się nie mylę. Jak to wyglądało wówczas? Jak się zaczęła działalność Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników?
Śmierć Piotra Bartoszcze to jest najbardziej dramatyczny moment z całej tej historii. Generalnie represją wobec rodziny Bartoszcze, ojca Michała i braci Romana i Piotra, poświęcony jest jeden z artykułów w tej książce. To jest zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią, przed morderstwem księdza Jerzego Popiełuszki, 1984 rok. Dwa bardzo wyraziste przykłady tego, że władza nie cofnie się przed żadnymi działaniami, żeby ukrócić działalność opozycyjną. Natomiast sam OKOR powstaje wcześniej, oficjalnie 15 sierpnia 1982 roku. Wtedy na plebanii przy parafii w Krakowie Bieżanowie, tam gdzie gospodarzem był ksiądz Adolf Chojnacki, bardzo ważna postać dla opozycji, tam ogłoszono powstanie OKOR-u. Ale tak naprawdę pierwsze spotkania odbywały się już od wiosny 1982 roku. I generalnie OKOR był inicjatywą kilku działaczy wcześniej opozycji chłopskiej, którzy wobec stanu wojennego, zawieszenia Solidarności Rolniczej, wobec tej niechlubnego wystąpienia telewizyjnego Jana Kułaja, przewodniczącego Solidarności RI, który złożył pewną samokrytykę i wycofał się z działalności opozycyjnej, oni postanowili działać dalej, działać w konspiracji po to, żeby, jak mówili, nie zabrakło ruchu oporu również na wsi, żeby również ludność rolnicza, ludność wiejska pokazała, że dalej chce walczyć o zniesienie stanu wojennego, o przywrócenie tych zasad, które wynikały i z porozumień sierpniowych, i z tych ważniejszych dla rolników porozumień ustrzycko-rzeszowskich.
No kto jak kto, ale najbardziej ludność chłopska cierpiała z rąk komunistów. Przecież rozkułaczanie, parcelacja ziemi, kołchozy czy PGR-y w naszym polskim wydaniu dotykały właśnie chłopów, a chłopi też szli masowo do oddziałów żołnierzy wyklętych chociażby.
Niewątpliwie. Cały czasem ten wielki ruch podziemia niepodległościowego powojennego nazywa się wojną chłopską, patrząc na skład osobowy oddziałów. A później faktycznie to były i kwestie polityczne, i kwestie gospodarcze. Życie na wsi nie było łatwe i Pan na początku przywołał te słowa, wieś to też Polska. No, w dokumentach OKOR-u, w deklaracjach możemy też znaleźć podobne sformułowanie w znaczeniu. Nie chcemy, żeby polska wieś była trzecim światem. Nie chcemy, żeby była tak, żeby poziom życia był tak niski, żeby polityka wiejska była no tak nieudolna, krótko mówiąc.
No, polska wieś w PRL była właśnie trzecim światem. Były bardzo duże różnice w życiu na wsi i w życiu w mieście. Czy to się zmieniło? Czy ta solidarność rolników indywidualnych wywalczyła podniesienie poziomu życia, zwiększenie szans społecznych? Czy można się pokusić o jakąś taką ocenę?
Pyta pan o historię. Jak rozumiem, i tutaj no, sama solidarność rolnicza za krótko działała, prawda? To nie było na to czasu, żeby wprowadzić większe zmiany, żeby te postulaty solidarności rolniczej mogły zostać jakoś przejęte przez władzę.
Jest jeszcze jeden element w działalności rolników, chłopów, w działalności polskiej wsi. Jest to kościół. Kościół. Rolnicy zbierali się w kościele, w krakowskim kościele w Bieżanowie, ale w całej Polsce opierali swoją działalność właśnie o kościół katolicki. Jak to wyglądało w przypadku Komitetu Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników?
Nie było może takiej współpracy stuprocentowej, instytucjonalnej. Nie jest tak, że w każdej parafii gdzieś tam znajdowali się kapłani, którzy by współpracowali z działaczami chłopskimi, ale rzeczywiście było tak, że ze strony niektórych hierarchów Kościoła katolickiego i poszczególnych duchownych płynęła ta pomoc, która była bardzo wymierna, bardzo potrzebna. I na wyższym szczeblu, jak w przypadku postaci biskupa Ignacego Tokarczuka, biskupa Przemyskiego, który zachęcał kapłanów ze swojej diecezji do współpracy, patronował niektórym przedsięwzięciom, wspierał chociażby takie działania jak akcja Wieś, Miasto, Miasto, Wieś, z taką próbą bezpośredniego dostarczania produktów wiejskich do miast. I patronował takim działaniom jak Duszpasterstwo Rolników, które w dużej mierze było przykrywką dla działalności opozycyjnej. I pod pretekstem spotkań Duszpasterstwa Rolników odbywały się rozmowy na tematy zupełnie polityczne, rozprowadzono literaturę drugoobiegową, czy organizowano zamknięte rekolekcje, które były niemalże spotkaniami politycznymi, czy to w Krasiczynie, właśnie na terenie diecezji przemyskiej, czy niedaleko Krakowa w Czarnej u sióstr karmelitanek.
O wolną wieś i wolną Polskę. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i niezależna działalność środowisk chłopskich w latach 1982-1989. Państwa i moim gościem w programie był pan dr Michał Węklar. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem w programie jest pani profesor Cecylia Kuta. Witam panią profesor.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji książki, która stoi tu przed nami. Jest to księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim. A pani była redaktorem naukowym tego wydawnictwa. Cóż można powiedzieć o rodzinie Romaszewskich? Wszyscy wszystko wiedzą, więc może zacznijmy od tego, że Romaszewscy na arenie opozycyjnej pojawili się bardzo wcześnie. Kiedy to było?
Właściwie, gdybyśmy prześledzili drogę życiową, co było też jednym z celów tej księgi, bo o tym za chwilę też powiem, że te cele były nieco szersze, cele powstania księgi, dedykowania jej akurat państwu Romaszewskim. Ale wracając tutaj do pytania, drogą życiową, czy też momentem, który ukształtował wpłynął na późniejsze decyzje, też był jednym z czynników, który zadecydował o takim, a nie innym przebiegu drogi życiowej państwa Romaszewskich, był rok 56, gdy młodzi wówczas, powiedzmy, młodzi ludzie, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, na fali października, na fali 56 roku, wzięli udział, organizowali takie niezależne uroczystości związane z powstaniem ruchu młodzieżowego, z taką reaktywacją innego w opozycji do ZNP. Oczywiście te próby później się nie udały, ale to było takie taka pierwsze zetknięcie wówczas młodej Zofii Romaszewskiej i Zbigniewa z czymś, co później wpłynęło na ich drogę życiową. Kolejne etapy to było zbieranie podpisów w obronie Adama Michnika, wyrzuconego z uczelni w 1967 roku. I taka działalność wówczas nieco na uboczu, taka samokształceniowa, aż do 1976 roku. Do momentu robotniczego buntu w Radomiu, Ursusie, Płocku, innych miastach, robotniczy bunt mniej znany w tych innych miastach, ale również miał miejsce. I co się wówczas dzieje? No, państwo romaszewscy, jeszcze zanim powstaje KOR, spieszą z pomocą tym represjonowanym za udział w tych buntach robotnikom, ich rodzinom. Kilka miesięcy później, po powstaniu Komitetu Obrony Robotników, uczestniczą w inicjatywie, która się nazywa Biuro Interwencyjne KOR, później KSS KOR, i w ramach tej działalności zbierają po pierwsze informacje o formach represji i pomagają. Komu trzeba pomóc, gdzie jechać, nie tylko stoją na czele tego biura, ale też czynnie się w to angażują, prawda? Znamy Zbigniewa Romaszewskiego z wyjazdów do Radomia. Tutaj jest to jest taka pierwsza inicjatywa pomocowa, bo jak widzimy, o czym jest mowa w książce, od tego momentu, od 1976 roku właściwie przez koniec lat 70., przez lata 80., taka nieco zapomniana i mniej znana działalność państwa romaszewskich, to jest właśnie ta działalność, którą możemy w skrócie nazwać działalnością pomocową, a która ma szereg wiele aspektów.
To byli świadomi opozycjoniści i o tym wiemy. O tym wiemy przynajmniej, jeżeli pada nazwisko Romaszewski czy Romaszewska, no to wiemy, że to jest opozycja. A kim oni byli prywatnie? Kim oni byli zawodowo? Kim byli po prostu państwo romaszewscy?
No to jak sięgniemy do życiorysów tych osób, no tutaj akurat kariera zawodowa pani Zofii Romaszewskiej została, powiedzmy tak, przerwana przez tą działalność opozycyjną, natomiast no, pan Zbigniew był fizykiem, prawda? Pracował też naukowo, później też w latach 80. związany z Krakowem, ale od momentu ich zaangażowania właśnie w opozycję to stało się jak gdyby clue ich życia od drugiej połowy lat 70. i 80. A jak wiemy powszechnie, prawda, gdy zapytamy o działalność opozycyjną wśród badaczy, powszechnie są znani z działalności Radia Solidarność, tak, w opozycji. Prawda?
Pierwsze radio opozycyjne, które powstało, Radio Solidarność.
A ta ich działalność pomocowa, która nie mniej ważna i trwająca właściwie ponad dekadę, stoi nieco na niknie na kanwie tego Radia Solidarność. A dlaczego? No, można zadać pytanie z tego względu chociażby, że za działalność w Radiu Solidarność, za zainicjowanie tej inicjatywy, to są twórcy Radia Solidarność, inicjatorzy i twórcy, spikerzy
i
realizatorzy, przypomnę, Radia Solidarność powstałego w kwietniu 1982 roku, pierwsze miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego. Celem tego radia, o czym również w książce znajdziemy dwa artykuły poświęcone na ten temat, była przede wszystkim forma oporu, ale też łączność ze społeczeństwem właśnie w tych pierwszych, szczególnie istotną rolę odgrywało to w tych pierwszych, bo to były jeszcze ciągle te pierwsze miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego i później konsekwencje tejże działalności, czyli słynny proces Radia Solidarność.
Tak. Ale w ogóle mam pytanie o cenę, jaką rodzina Romaszewskich zapłaciła za swój nonkonformizm, za swoją działalność, świadomą działalność opozycyjną.
To przede wszystkim widać to we wspomnieniach też państwa Romaszewskich, te dramatyczne chwile, które mogłyby posłużyć wręcz jako scenariusz filmowy, gdy mamy lata 80. i wprowadzenie stanu wojennego. Pan Zbigniew wraca z obrad Krajowej Komisji i właściwie uniknął internowania, natomiast ukrywanie się, ich konspiracja, cały proces, później to, że przez kilka miesięcy nie mają ze sobą łączności, nie widzą córki, nie są obecni nawet na jej ślubie, prawda? Te właściwie takie dramatyczne, jeśli mówimy pod względem rodzinnym, przeżycia i to, ta właśnie działalność konspiracji, to ukrywanie się pod przebraniem, a jednocześnie właśnie później powstanie Radia Solidarność i to, co już powiedziałam, ten słynny proces Radia Solidarność, gdzie za tą działalność w ramach, dzisiaj może dla młodzieży mało zrozumiałe, prawda, że gdzie mamy wolny dostęp do mediów, a tutaj audycja konspiracyjna, proces
i wieloletnie więzienie. Po stronie dobra, księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim pod redakcją naukową pani profesor Cecylii Kuty i pana profesora Mariusza Krzysztofińskiego. Państwa i moim gościem w programie była pani profesor Cecylia Kuta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę i życząc pasjonującej lektury, zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.